To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, zaczynamy 19. Drozdowisko, kolejny odcinek nagrany w podróży. Jesteśmy razem z Jackiem w Koszalinie.
Dzień dobry.
Jacek się pewnie specjalnie odzywać nie będzie, bo nie ma tego w zwyczaju.
Bo jestem mrukiem.
Bo ty jesteś mrukiem?
Oczywiście, wszyscy mnie znają z tego, że ja nic nie mówię w ogóle.
Dobra, to się jeszcze okaże, sprawdzimy. Natomiast wszystkie rozmowy, które dzisiaj usłyszycie w audycji, zostały zarejestrowane tutaj podczas 40. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, na który to festiwal przyjechaliśmy po raz drugi.
I ja mogę coś powiedzieć? Po raz kolejny występuję pod pseudonimem. Kiedyś w filmie Polańskiego występowałem pod pseudonimem i inni, a teraz jestem i... No ja ci będę przeszkadzał jako mruk.
Ale ja nie ta zapowiedź nie może trwać Bóg wie ile. Ona musi być krótka i zwarta, wiesz?
Dlaczego?
No bo tak.
To jest żywy podcast.
No jest żywy, no ale nie aż do tego stopnia.
Aha, rozumiem.
Dobrze, wracam do przerwanego wątku. Wszystkie rozmowy są rejestrowane tutaj. Nie skupiam się w tym odcinku tylko i wyłącznie na filmach, które są tutaj pokazywane. Zresztą nie sposób, bo tych filmów jest kilkadziesiąt i po prostu nie dałoby się o nich wszystkich opowiedzieć, ale oczywiście pewne tytuły będą się przewijały. Raczej starać się będę oddać atmosferę tego festiwalu, aczkolwiek tak naprawdę ja jaką formę przyjmie ta audycja, jeszcze do końca nie wiem. Mikrofon mam po prostu nieomalże cały czas włączony, ciągle w pogotowiu i zobaczymy, co się nagra. Ale...
To jest groźba, drodzy słuchacze. Do cholery może trwać kilkadziesiąt godzin.
Nie, kilkadziesiąt nie, ale boję się, że tak do dwóch to dociągniemy.
No, zobaczymy, jak to się okaże.
Jak to się skończy. Jak będziesz mi ciągle przerywał, to rzeczywiście możemy kilkadziesiąt godzin gadać.
Powiedzieć, że czym to się skończy, nie jak to się skończy. Chyba tak poprawnie powinno być.
Boże, jak ty mieszasz. Festiwal rozpoczął się pokazem, specjalnym pokazem filmu Kraftówna w krainie czarów i specjalnie z Warszawy staraliśmy się na ten właśnie pokaz zdążyć, tym bardziej, że zaszczyciła go swoją obecnością Barbara Kraftówna, a przywitał ją Janusz Kijowski, dyrektor festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie.
Pani Barbara Kraftówna, ukochana aktorka profesora, mojego profesora reżyserii Wojciecha Hasa. To jest wielki zaszczyt, że możemy gościć panią, pani Basiu w Koszalinie na festiwalu Młodzi. Jak widać, młodość jest wiecznie żywa, prawda? A film za chwileczkę zobaczycie państwo na ekranie. Chcielibyśmy w imieniu organizatorów festiwalu wręczyć pani bukiet róż.
Bardzo dziękuję za przepiękny bukiet. Czuję się bardzo wzruszona zawsze takimi spotkaniami, a jakoś z dnia na dzień coraz głębiej przeżywam tego typu spotkania, ciesząc się, że jeszcze mogę. Jestem w tej chwili zorientowana, dokładnie mówię zorientowana, a nie zdezorientowana, że czy powinnam stąd z podłogi, czy powinnam już wejść na scenę, żeby uszanować i publiczność, i przybytek? Wystarczy. A dobrze, a spotkanie będzie też z podłogi? W innej sali, aha. Dobrze, bo jednak co scena, to scena, święte miejsce, ołtarz sztuki, nie tylko naszej zawodowej, tylko nas wszystkich, wszelakich sztuk pisanych, malowanych, ruszanych, czyli balet. No i oczywiście bazą zawsze jest słowo, jako baza naszej egzystencji. Przekonamy się za chwilę, czy będzie bardzo dobra projekcja, bo to nie ma nic wspólnego z początkiem i pracą nad filmem, sprawa projekcji, ale przy takim powitaniu, w takim serdeczności, w takim nastroju, to nie wyobrażam sobie, żeby cokolwiek mogło się zepsuć. Nic. Zapraszamy. I teraz co dalej robimy?
Proszę Państwa, pani Barbara Krawcówna z Koszalin.
W Drozdowisku nagrywanym na 40. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie Maciej Kowalewski i Piotr Konstantinow, czyli reżyserzy i producenci filmu Kraftówna w Krainie Czarów, który otworzył tegoroczny festiwal. No długo się nosiliście z tym filmem, ale udało się go skończyć. I co czujecie, jak go oglądacie?
No dziś pierwszy raz oglądaliśmy ten film, taki pokaz w dużym kinie z tak dużą, różną publicznością i rzeczywiście chyba reakcje na ten film są takie, jakich się spodziewaliśmy, no bo tak jak kino, ten film ma po prostu dać wzruszenie, pobudzić do refleksji i dać, zostawić taki gdzieś margines i taką pauzę i zadać pytanie widzowi, gdzie ty teraz jesteś. Chyba nam się to udało, wydaje mi się.
Ja jak dzisiaj patrzyłem na ten film, drugi raz w kinie go widziałem, w sensie z publicznością, bo pierwszy raz był na krakowskim festiwalu filmowym, ale dzisiaj...
Dosłownie parę dni temu tak naprawdę.
Tak, tak. Dzisiaj większe kino, więcej ludzi. Ale patrzyłem na film i tak się zastanawiałem, Boże, dobrze, że nam się to udało zrobić. I myślałem sobie o tych momentach w pracy różnych i momentach przy montażu i takiej długiej, bardzo pięknej, ale też i takiej żmudnej drogi, żeby wszystko złożyć i finansowo, i artystycznie, i tak się cieszyłem, że to jest na ekranie.
No bo droga do tego ekranu była bardzo długa. Ja pamiętam nasze spotkania, kiedy po prostu brakowało pieniędzy na to, żeby ten film skończyć, kiedy została uruchomiona akcja crowdfundingowa. To jest pewnie zupełnie osobna historia. Natomiast ja oglądając ten film i też troszeczkę wiedząc o tej właśnie historii jego powstania, ale też trochę znając jego główną bohaterkę, myślę sobie, że wszyscy razem z Remkiem, którego tutaj dzisiaj nie ma w Koszalinie, wykazaliście się po prostu nieprawdopodobną determinacją, żeby to skończyć, jakąś taką po prostu siłą woli chyba. I ja też za to chcę podziękować, ponieważ ja myślę, że ten film jest takim przekroczeniem trochę granicy filmu dokumentalnego. To znaczy, on nie jest podobny do filmów dokumentalnych, które można sobie wyobrazić, że będą opowiadały o aktorce. To jest film, w którym nie ma zupełnie takich rzeczy, których, no Boże, poza archiwalnymi materiałami, których można by się w takim obrazie spodziewać. Wiecie, co mnie najbardziej interesuje? To, czy to wszystko, co tam się ogląda w tej kraftównie w Krainie Czarów, było od początku waszym założeniem, czy się działo i zmieniało trochę w czasie pracy. I to jest chyba moja, taka moja największa ciekawość dotycząca tego całego projektu.
No to może trochę o kulisach zdradzimy, trochę kulis, no bo na przykład zastała nas pandemia w pewnym momencie i mogliśmy robić zdjęcia w reżimie sanitarnym, ale na przykład nie mogliśmy polecieć do USA, gdzie pani Barbara spędziła prawie 25 lat.
Był taki plan.
Był taki plan, żeby polecieć do USA, sfotografować te miejsca, może żeby nawet polecieć z Barbarą, albo przynajmniej spotkać jej przyjaciół, którzy do tej pory tam mieszkają. No ale musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ten temat opowiedzieć i jak nie zapominać o tym ważnym temacie. I tu wykorzystaliśmy fragment filmu Krzysztofa Przykuckiego, How to be American, który on właśnie nakręcił z Barbarą Kraftówną w Stanach Zjednoczonych.
To są te fragmenty, kiedy jest takie oko pomalowane, tak? W flagę amerykańską. Mhm.
Tak, dokładnie tak. No i musieliśmy znaleźć archiwalia, też niesamowite czarne fotografie zrobił Czesław Czapliński, bo on sfotografował Barbarę Kraftówną, to są historyczne, niezwykłe zdjęcia z Leonidasem Dudarewem Osatyńskim, który był mentorem i nauczycielem aktorstwa w Ameryce i nauczycielem aktorstwa największych gwiazd Hollywood. No i to są niesamowite zdjęcia w tym ogrodzie. Zresztą w książce też Barbara Kraftówna opowiada o tym, jak się przeniosła z tego szarego PRL-u. Nagle ona wylądowała w ogrodzie, gdzie po prostu rosły pomarańcze. Ona mogła sobie te pomarańcze rano zrywać. Piękne bugenwije, oleandry. No i to przeniosła się do niesamowitego raju, też raju twórczego, bo tam była niesamowita wolność twórcza. No i w ten sposób... Nie chcę użyć słowa łataliśmy, bo to jest złe słowo, bo
wybrnęliście z pewnego problemu, tak?
Bo było bardzo dużo dyskusji właśnie, jak to zrobić i było podejmowanych wiele prób, jak ten temat opowiedzieć, no ale chyba się udało.
Nawet byliśmy przecież na dokumentacji w Hiszpanii. Zastanawialiśmy się przez chwilę, czy nie oszukiwać Stanów Zjednoczonych plaży w Hiszpanii, ale
ostatecznie chyba Bałtyk, ale, tak, wygrał?
Nie, to jest w ogóle to było osobnie planowane wyjazd, zdjęcia w Gdyni, to był osobny plan. No, ale w końcu stwierdziliśmy, że skoro film jest kreacyjny, to wykreujmy właśnie na przykład Amerykę. Oczywiście plan mieliśmy bardzo precyzyjny na film, scenariusz był od początku bardzo precyzyjny, ale jak to przy filmie?
No a na ile tam wpłynęła na to wszystko, co się pozmieniało Basia, a nie pandemia? Czy szła za tym, co jej zaproponowaliście? Patrzę na wasze miny, próbuję je odczytać, ale nie umiem.
To jest, no bo i tak, i nie. Z jednej strony szła, z drugiej strony nie szła. Znaczy, w ostateczności zawsze szła w tą stronę, w którą chcieliśmy, żeby szła, ale często szła po swojemu. I to całe szczęście, że szła po swojemu i często też szła przez liczne dyskusje, ale ponieważ no, to jest film kreacyjny, więc pani Barbara wykonywała zadania. Czasami podglądaliśmy ją, czasami wykonywała zadania.
Tak, i to widać bardzo wyraźnie, to się da też bardzo wyraźnie oddzielić, tak, w tym filmie.
Tak, tak. Mhm. Dyskusje zawsze urywałem.
Żeby nie prowadziły do nikąd.
Mówiąc, gramy. Ponieważ pani Barbara jest rasową aktorką, więc na słowo gramy dyskusję też ucinała.
Jakie są dalsze plany, wasze plany związane z Kraftówną w Krainie Czarów? Dzisiaj tutaj w Koszalinie obejrzeliśmy film z angielskimi napisami. To znaczy, że to jest film, o którym myślicie, żeby był pokazywany też na międzynarodowych festiwalach filmów dokumentalnych, filmów. Jak to w ogóle teraz wygląda i jak mówię, co jest zaplanowane, co wiecie, że się może wokół tego filmu jeszcze wydarzyć?
Na pewno zaplanowane są w Polsce dwa najbliższe festiwale, czyli festiwal w lipcu.
Sandomierz, dokładnie w Sandomierzu, i festiwal w Kazimierzu,
Dwa Brzegi. Tak, rozmawiamy i czekamy na odpowiedź z Gdyni. z festiwalu i mamy nadzieję, rozmawiamy też z dystrybutorem i mamy nadzieję, że do dystrybucji kinowej film wejdzie jeszcze w tym roku. A jeśli chodzi o zagraniczne plany, owszem, one są i jesteśmy, że tak powiem, w trakcie procedowania licznych festiwali zagranicznych.
Jasne, jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić.
Sytuacja pandemiczna też jest taka, że na przykład w Stanach Zjednoczonych ciągle nie wiedzą, czy te festiwale będą się odbywały stacjonarnie, czy będą hybrydowe, czy będą kina samochodowe, więc też wszystko stoi w tej chwili, mimo wszystko, że tu spotykamy się normalnie i obejrzeliśmy film stacjonarnie, to na świecie jest trochę inaczej i jednak jeszcze jest wiele znaków zapytania, dlatego te rozmowy ciągle się toczą.
No ja Wam życzę, żeby ten film przeszedł przez wszelkie możliwe ekrany świata, bo to jest po prostu piękny film, niesamowicie czuły, bardzo mądry, w którym, no tak, moje wrażenie jest takie, w którym Barbara Kraftówna gra Barbarę Kraftównę, ale też rozumiem, że takie trochę było to Wasze założenie, ale też film, w którym właściwie wszystko, takie ważne, jakieś takie węzłowe momenty, które ją kształtowały, też się pojawiają. Więc to jest wszystko utkane tak naprawdę precyzyjnie, subtelnie i delikatnie. No, ja nie wstydzę się powiedzieć, że płakałam, że parę razy mi się łzy w oczach pojawiły. Mąż mnie szturkał z boku i pytał, czy mam katar. Ja mówię, nie, ja ryczę. Także to jest film, który gorąco, gorąco polecam. I jak mówię, to jest film, który wykracza poza schemat myślenia o filmie dokumentalnym.
Tak, ale skoro mamy bohaterkę, która wykracza poza wszystkie schematy, wymyka się nam jak mała dziewczynka gdzieś z tej narracji, no to też my musieliśmy zmienić myślenie w pewnym momencie o tym filmie, przygotowując się i właśnie kompletnie wyjść poza schemat jakikolwiek.
No tak, no my, jak rozczłonkowaliśmy Barbarę Kraftówną na ekranie na wiele Barbar.
Kraftówny, jak to odmienić?
Tak. No postanowiłem nie odmieniać, więc na wiele Barbar w różnym wieku.
Dziękuję Wam panowie, dziękuję Wam chłopaki, dziękuję Wam bardzo za ten film. Idę jeszcze uściskać Basię i do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, otwiera uroczyście 40. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych.
Czekamy, aż 40. Festiwal Jubileuszowy rozpocznie się. Ten dokument wyśledzony, jak słyszeliśmy, to też koło historii tego miasta. W tamtych czasach mówiło się, tam gdzie jest nie, wstaw tak, tam gdzie tak, wstaw nie i mniej więcej będziesz wiedział, co się dzieje za granicą. Przynajmniej tak mnie uczyła pani profesor historii w liceum w tym roku, kiedy ten dokument był kręcony. Ona chyba już w liceum nie pracowała, bo mówiła za dużo prawdy. I tak podobnie było chyba na tym festiwalu, bo wtedy żyliśmy w takim drugim obiegu. Co innego mówili panowie do kamery, co innego działo się na festiwalu, bo działo się tutaj naprawdę wiele dobrego. I ci, którzy w tym festiwalu uczestniczyli, naprawdę wnieśli tak olbrzymi ładunek pozytywnej energii do polskiej kultury, że są pamiętani do dzisiaj i dzisiaj ich z wielką przyjemnością w Koszalinie po raz kolejny i przez ostatnie lata witamy na naszym koszalińskim festiwalu. No i myślę, że też jury zarówno filmów krótkometrażowych, jak i długometrażowych będzie miało o czym dyskutować i będzie ten wybór przed Wami będzie niezwykle trudny, czego tych wrażeń, tych emocji i tych uczuć wszystkim uczestnikom festiwalu życzę i uważam 40. festiwal za otwarty, życząc udanych debiutów dla tych, którzy są tu pierwszy raz, niezależnie od tego, czy mają 71 czy 14, a że czasami się lepiej jedzie z babcią niż z rodzicami, to wszyscy, którzy z babcią jechali, to doskonale. Miłego wieczoru.
40. Koszaliński Festiwal Młodzi i Film, więc siedzimy sobie w parku w Koszalinie, a ty na pewno nawet jeszcze wiesz, jak się ten park nazywa?
Nie, bo nie jestem z Koszalina, wiesz, mimo tego, że przyjeżdżam tutaj od 99 roku i te losy mojej festiwalu się jakoś splatają z mniejszymi, większymi przerwami, no bo wiadomo, znaczy nie byłem ewidentnie na każdej edycji, natomiast z ręką na sercu mogę przysiąc, że byłem od 99 kolejno chyba do 2012 włącznie, że tam nie zdarzyła mi się przerwa. Potem to już bywało różnie, ale tak, jestem trochę dzieckiem tego festiwalu, więc te okolice i to wszystko, co się tu dzieje, jest mi bardzo bliskie.
Mam nadzieję, że ten szum fontanny, która gdzieś tam jest za naszymi plecami, też słyszycie, a gościem drozdowiska w tym koszalińskim parku jest Rafał Pawłowski i funkcja twoja w tym roku polega na tym, że opiekujesz się trochę dziennikarzami.
Wiesz co, nie, no ja prowadzę Q&A, czyli spotkania szczerej za szczerość, to na pewno troszeczkę...
Ale nie wszystkie, no bo tutaj no jest was wszystkie. Parę osób, czwórka, które to...
Tak, do prowadzenia tych spotkań jest nas czwórka dziennikarzy filmowych, no ale ja też wspieram festiwal jak gdyby w innych obszarach, w kwestii social mediów, ale jak zauważyłaś wczoraj na gali otwarcia, także w kontekście takim, można powiedzieć, delikatnie programowym, no bo przyłożyłem rękę do tego, że ta gala wygląda wszaj tak, a nie inaczej.
I zaraz sobie do tego dojdziemy, ale bo powiedziałeś na gali o tym, że przyglądałeś się bardzo uważnie historii festiwalu i to jest, rozumiem, związane też z tym 40-leciem, które mamy w tym roku.
Tak, to jest związane z tym 40-leciem, które jest nie do końca policzalne. To znaczy jest to 40. edycja festiwalu, bez wątpienia, natomiast pierwsza edycja festiwalu była w roku 1973, więc kiedy zaczniemy to liczyć, okaże się, że...
Blisko 50 już jesteśmy.
Tak, że jesteśmy blisko 50, bo festiwal miał 10-letnią przerwę, skończył się PRL, rok 89, odbyła się ostatnia edycja festiwalu w tamtej formule. I potem, no wiadomo, przyszła trzecia RP, przyszła transformacja, nie było pieniędzy, nie było energii. Chociaż energia może była, ale na pewno nie było środków na to, żeby zorganizować festiwal w roku 90, ani w latach kolejnych. Ale zapał ludzi, którzy go tworzyli, nie wygasł do końca. Udało się powrócić w roku 99, czyli tam było de facto te 10 lat przerwy, które nam powoduje zamęt w kalendarzu. No i wtedy też zjawiłem się na festiwalu ja, jeszcze jako młody student, to był mój pierwszy przyjazd do Koszalina, aczkolwiek impreza obrosła legendą i ja bardzo żałowałem przez lata, że jej nie ma, więc jak tylko się pojawiła, to zjawiłem się tutaj w tym terminie sierpniowym, bo on kiedyś odbywał się wyłącznie w sierpniu i w 99 roku w sierpniu powrócił. Niestety tam znowu różne zbiegi, okoliczności sprawiły, że ten festiwal, choć bardzo mocno wystartował w 99, to w 2000 był tylko przeglądem, nie było konkursu, odbył się na jesieni w takiej formule podtrzymującej życie, można by powiedzieć. I w 2001 zaczęła się ta era, którą mamy powiedzmy dzisiaj, czyli pojawienie się Stowarzyszenia Filmowców Polskich, wymiana totalnie ekipy, która zresztą po drodze też się już kilka razy zmieniała, ale zupełnie szukanie nowej formuły, odejście po pewnym okresie od formuły Festiwalu Międzynarodowego na rzecz Festiwalu Polskich Debiutów, jak to wygląda w tym momencie.
No ale ja mówiąc o tym 40-leciu i o tym zaglądaniu, że tak powiem, w przeszłość, zrozumiałam z tej twojej wypowiedzi na gali, że ty się przyglądałeś temu, co się działo na tym festiwalu właśnie, powiedziałabym, w tych pierwszych jego dekadach, zaraz po tym, jak powstał. I tutaj powoli przejdziemy też do tego, co myślę było takim największym zaskoczeniem na tej gali otwarcia, czyli do pokazu, kochani, słuchajcie, filmu dokumentalnego, węgierskiego 30-minutowego filmu dokumentalnego i był pewnie pokazany w węgierskiej telewizji, ale do tego sobie mówię, zaraz dojdziemy. Bardziej mnie interesuje to, czego jakby szukałeś w tej historii festiwalu w Koszalinie?
To znaczy, ta historia mnie interesowała od zawsze, dlatego że w ogóle historia tego typu imprez wydaje mi się ciekawa, bo to jest mnóstwo wspomnień, jakichś archiwaliów. Tu festiwal otrzymał w prezencie, w sensie obecni włodarze festiwalu otrzymali w prezencie od wieloletniego fotografa tej starej imprezy całkiem spore archiwum zdjęć właśnie do roku 99 włącznie. I to był jeden z punktów wyjścia do tych poszukiwań, ale ja mam też taką drobną historię rodzinną, albowiem moja ciocia pracowała przy tym festiwalu właśnie w latach 80. W związku z tym ja z kolei odziedziczyłem po niej jakiś taki całkiem spory zasób różnych pamiątek. To są stare programy, to są przypinki stare, to są jakieś chusty, jakieś okolicznościowe medale, no różne tego typu gadżety, które gdzieś tam sobie zalegały na dnie starej szafy, no i które otrzymałem jakiś czas temu w prezencie i to był ten moment, kiedy okazało się, że zbliża się ta 40. edycja, żeby do tych rzeczy sięgnąć i jak gdyby odkryć je na nowo, odnaleźć różnego rodzaju na przykład zapiski na brzegach tych festiwalowych katalogów. Także to od tego wyszliśmy.
Napisałeś jakiś tekst na temat tej historii?
Nie, aczkolwiek dość dużo rzeczy zamieściliśmy gdzieś tam w przestrzeni Facebooka i innych mediów społecznościowych. A tutaj jak gdyby rozmawiamy o tym już od jakiegoś czasu właśnie ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Mówiąc rozmawiamy, mam na myśli siebie, Anię Serdiukow, koordynatorkę programową festiwalu, żeby uhonorować to 40-lecie jakimś albumem. Jeżeli tylko znajdą się na to środki, to myślę, że coś takie wydawnictwo po tym festiwalu zaczniemy przygotowywać.
No jasne, żeby w nie też włączyć to, co się wydarzy na tej 40. jubileuszowej edycji. Pewnie, żeby nie obejmowało 39 edycji, ale jednak 40.
Dokładnie tak, taki jest zamysł. Więc no te wszystkie poszukiwania, nie zakrojone może na jakąś bardzo szeroką skalę, ale jednak doprowadziły mnie do odkrycia tego węgierskiego filmu, który pokazaliśmy na gali. Zaczęło się od tak naprawdę jakiegoś takiego drobiazgu, czyli przekręconego nazwiska jednego z węgierskich reżyserów, który tu miał swój film. Ponieważ szukałem informacji, co to za film, ale nie byłem w stanie znaleźć po polskim tytule. Nazwisko reżysera było przekręcone. Jakoś tam udało się w Google'ach znaleźć prawidłowe nazwisko, ale przy okazji wyskoczyło mi zdjęcie dyplomu pamiątkowego z Koszalina dla Rolanda Antoniewicza, reżysera filmu Labirynt uliczny, który został tu w 1983 roku pokazany.
Niech przechodzą. Idą panie z walizkami, które trochę nam tłuką tutaj po bruku, jaki mamy w parku. Ale to są tylko efekty dźwiękowe. Nie mamy obrazu, ale efekty dźwiękowe w kinie to ho-ho.
No właśnie, więc trafiłem na Rolanda Antoniewicza, a raczej jego dyplom i zacząłem interesować się troszeczkę tą postacią, bo zastanawiałem się, dlaczego węgierski reżyser nosi tak bardzo polskie nazwisko, to no po pierwsze. No i kiedy znalazłem jakiś biogram tej postaci, bo jest to człowiek, który popełnił na swój temat tak naprawdę dość szeroki wpis gdzieś tam wikipedyczny, to okazało się, że po pierwsze jest to postać z niesamowitą historią. Człowiek o korzeniach polskich i ormiańskich, urodzony na Węgrzech, ale mieszkający przez 20 lat w Polsce, potem na te Węgry wyjechał w 67. po nieudanej ucieczce na zachód i jakimś tam odsiedzianym wyroku. Gdzieś tam na tych Węgrzech, czyli wracając do swojego miejsca urodzenia, troszeczkę, można powiedzieć, odnalazł swoje korzenie i powołanie. Został z jednej strony korespondentem ekranów i filmu, gdzie pisał o węgierskim kinie, z drugiej strony o polskich filmach pisał w węgierskich mediach. Jednocześnie asystował Marcie Mesáros, Miklosowi Janco i innym węgierskim reżyserom. Gdzieś tam był obecny na planach filmowych, pracował w tej węgierskiej telewizji, no i zrealizował ten swój Labirynt uliczny. A jak przyjechał do Koszalina ze swoim operatorem, no to ruszyli, można powiedzieć, z kamerą w miasto i nakręcili ten 30-minutowy reportaż. Co ciekawe, we wpisie na stronie jest, że on ma 50 minut, ale jak dostaliśmy taśmę, okazało się, że 30. No w każdym razie właśnie odkryta informacja o tym, że taki reportaż powstał, uruchomiła nas do działania, wysłania jakichś zapytań do węgierskiej telewizji, ale raczej bez wielkiej nadziei na powodzenie. No bo umówmy się, kto, a pamiętajmy, że tam też zmienił się system, kto będzie w telewizji trzymał jakąś taśmę z 83 roku z reportażem z festiwalu w Koszalinie w Polsce? Kogo to w ogóle interesuje? Ja założyłem z góry, że jeżeli w ogóle gdzieś to się zachowało, to na pewno nie w telewizji, a prędzej, nie wiem, jeżeli uda się dotrzeć do autora, to w jego archiwach, może on ma jakąś kopię, bo raczej telewizja to uznałem, że wyrzuciła pewnie coś takiego na śmietnik, no bo to się emisyjnie, jak gdyby do niczego już nigdy...
Nie ma prawa się do niczego przydać.
Dokładnie, więc zaskoczeniem było to, że jednak w tym archiwum telewizji węgierskiej jacyś dobrzy ludzie zdecydowali się pochylić nad tym tematem i odgrzebali dla nas puszkę prawdopodobnie nieotwieraną od tego 83 czy 4 roku, bo ten film w 84 w Koszalinie pokazano, to znaczy nie mam zapisów programowych żadnych, że go pokazano, natomiast ponieważ właśnie ten rok później Roland Antoniewicz w Koszalinie był i dostał medal za zasługi dla miasta Koszalina, to ten medal był prawdopodobnie właśnie za ten film.
Wyszliście z założenia, że tak to wtedy funkcjonowało i że prawdopodobnie, no właśnie, w taki sposób się to odbyło.
Natomiast no, w Koszalinie kopii tego filmu nie ma, a na Węgrzech udało nam się ją odnaleźć, udało nam się ją zgrać do formatu cyfrowego, oczywiście bez żadnego odświeżania, no bo to już byłyby jakieś tam duże koszty i skórka nie warta wyprawki, jak to się mówi. No ale jednak w takiej vintage'owej wersji z nałożonym na sztywno węgierskim lektorem, bo to też jest istotne, gdybyśmy dotarli do taśmy matki, to mielibyśmy autentyczne głosy polskich postaci, które wypowiadają się w tym filmie, a tak mamy na sztywno nałożonego węgierskiego lektora, co daje też dodatkowy surrealistyczny efekt.
Tak. I polskie i angielskie napisy na tej kopii, która została pokazana tutaj w Koszalinie.
Tak, a to już musieliśmy dorobić te napisy właśnie na potrzeby festiwalu. No w każdym razie udało się doprowadzić tę sytuację do szczęśliwego zakończenia, jakim było pokazanie filmu na gali otwarcia 40. festiwalu. Chociaż nie udało nam się niestety dotrzeć do Rolanda Antoniewicza, co do którego zakładam, że jest osobą nadal żyjącą, albowiem o ile jest mnóstwo informacji na temat jego losów i różnych perypetiów, to nie ma żadnej informacji o jego śmierci, ale biorąc pod uwagę, że jest to człowiek urodzony bodajże w 1947 roku, to też jest już bardzo wiekową osobą i pewnie sprowadzenie go do Koszalina nawet nie byłoby możliwe, więc takich prób tutaj nie podejmowaliśmy, no ale przede wszystkim dlatego, że nie udało się do niego dotrzeć. No w każdym razie...
Ale rozumiem, że będziecie dalej próbować, żeby do niego dotrzeć, bo to wiesz, kopnąć się na Węgry po to, żeby się spotkać z taką osobą, posłuchać go, nakręcić jakiś film, to jest warta gra świeczki, mam wrażenie. No w każdym razie mnie by to strasznie kręciło, żeby coś takiego zrobić.
No wszystko zależy od tego, czy oczywiście no będą na to jakieś fundusze, bo to jak gdyby jest wszystko w gestii festiwalu przede wszystkim. Natomiast no, na pewno złapaliśmy jakiegoś bakcyla, przynajmniej ja, bo bakcyla festiwalowego już dawno miałem, ale odkrycie takiej perełki, no to człowiek czuje się, powiedzmy, trochę w cudzysłowie, jak taki Indiana Jones, bo nagle wchodzi do zapomnianej świątyni i znajduje tam jakiś piękny artefakt.
No to są, znaczy ja to doskonale rozumiem i mnie takie rzeczy nieprawdopodobnie kręcą, ponieważ okazuje się po wielu latach pracy, nagrywania, ale też właśnie zatrzymywania takich nagrań w archiwum, że coś, co zostało nagrane tak trochę mimochodem, czasami po prostu gdzieś w biegu, czasami dotyczy tylko bardzo konkretnego wydarzenia i wydawałoby się, że ma znaczenie tylko wtedy, w tym momencie, kiedy gdzieś tam o tym wydarzeniu się mówi i jest głośno. Po latach okazuje się, że to może mieć znaczenie także właśnie wtedy, kiedy już o tym wydarzeniu nikt nie pamięta. I tak jest trochę z tym filmem i to jest coś naprawdę rewelacyjnego, więc ja Wam gratuluję tego, że taki wysiłek został podjęty i że ten film został pokazany. Zresztą został fenomenalnie przyjęty.
Rzeczywiście myślę, że ta gala przeszła już do historii jako gala zupełnie inna niż wszystko, że ten film bardzo nam tę galę, mówiąc kolokwialnie, ustawił, nasycił ją właśnie i wspomnieniami, i emocjami. To było widać w późniejszych przecież przemówieniach zarówno dyrektorów festiwalu, jak i prezydenta miasta, że wszyscy znaleźli punkt odniesienia dla siebie w tym filmie i w tej historii, która tam jest przecież tylko kawałkiem, wycinkiem z życia festiwalu i miasta.
Masz czas w ogóle na festiwalu? Chodzi mi o to, czy to jest tylko praca, czy jeszcze fanu trochę masz?
Powiem tak, że no, jest to głównie praca, bo jest jej bardzo dużo i filmy częściowo widziałem, no bo prowadząc jakieś Q&A, prowadząc spotkania z twórcami, warto wcześniej te filmy obejrzeć, przygotować sobie jakieś pytania, przemyślenia, wymyślić jakiś scenariusz, powiedzmy, który się potem realizuje, czasem w 10%, czasem w 90%, ale tak, warto się z tymi rzeczami wcześniej zapoznać. Natomiast oczywiście obecność taka zawodowa na festiwalu, kiedy prowadzi się Q&A, jeszcze właśnie wspiera się festiwal w działaniach internetowych, no powoduje, że ja się nie nastawiam na przykład na festiwalu na oglądanie filmów. To znaczy, ja wolę poświęcić te półtorej, dwie godziny na zrobienie pewnych rzeczy, bo ja wiem, że filmy, nawet jak nie widziałem, to je gdzieś tam zobaczę. Dzisiaj nie jest to problem. Nie jest to tak jak kiedyś, że festiwal był jedną z niewielu możliwości, potem się czekało miesiącami, latami czasem na te filmy, więc ta atrakcja była w tym większa. Dzisiaj dla mnie większą wartością są właśnie spotkania, to, że ja mogę sobie porozmawiać z Dorotą Stalińską, z Magdą Łazarkiewicz, z innymi osobami, które pamiętają ten festiwal, które na niego też przyjeżdżały przez lata, bo takich gości, którzy właśnie dostawali tu laury w latach 80. Magda Łazarkiewicz wygrała ten ostatni festiwal z Ostatnim Dzwonkiem w 89 roku.
No to jest dla mnie na przykład film formacyjny absolutnie.
No ja mogę się przyznać, że zagłosowałem na niego, tutaj jest taki plebiscyt na Jantara 40-lecia, więc też zagłosowałem na Ostatni Dzwonek.
Ja jeszcze nie zagłosowałam, ale też dokładnie zagłosuję na ten film.
Więc właśnie. No i Magda Łazarkiewicz tu znowu jest, też bywa tutaj raz na jakiś czas, więc też czuję jakąś taką silną więź z festiwalem. Jest Dorota Kędzierzawska w tym roku jako przewodnicząca jury, która też tutaj w Koszalinie dostała pierwsze swoje w życiu nagrody, chociaż jak sama mi wczoraj zdradziła, nie była tutaj, nie odebrała tych nagród, ale dostała tutaj nagrodę za scenariusz Diabły bodajże w 87 czy 8 i potem właśnie w konkursie filmów tam krótkich też dostała tutaj jakąś nagrodę, to wszystko właśnie przed 89 rokiem się działo, więc tych osób takich, które tutaj bywały, przecież dyrektor Janusz Kijowski też tutaj przyjeżdżał jako młody, zbuntowany filmowiec związany z kołem Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich i na przykład przeglądając właśnie wycinki prasowe z tamtych czasów, przeglądając gazetę chociażby festiwalową, której też parę egzemplarzy z tych lat 80. mam, to tam na przykład mamy w jednej z nich jakieś wspomnienie Janusza z 79 roku, gdzie w takim lekko rozczarowanym, oburzonym tonie wypowiadał się, że koło Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich w 79 roku postanowiło nie uczestniczyć w festiwalu w Koszalinie, dlatego że ich postulaty nie zostały przez organizatorów przyjęte z aprobatą, więc oni tutaj jak gdyby umywają ręce, nie biorą udziału w imprezie. Także jak widać, jest tu trochę osób, które z tym festiwalem na różne sposoby przez lata były związane i to jest piękne, że rzeczywiście historia imprezy starszej niż Gdynia rocznikowo, bo jednak 73 rok, a Gdynia zaczęła się dwa lata później, więc to jest kawał historii polskiego kina w ogóle i tak myślę, że warto patrzeć na tę imprezę, a nie tylko właśnie przez pryzmat filmów, które są tu rokrocznie pokazywane. Ja myślę, że też nie ma drugiego takiego festiwalu, który miałby ten taki właśnie dodatkowy klimat, smaczek w postaci tego Mielna, morza właśnie dla tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj z Polski. Jest to często jakiś taki dodatkowy bodziec, żeby rzeczywiście tę niekrótką przecież trasę z Warszawy, Krakowa czy Katowic przebyć.
Rafał Pawłowski, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. No i będziemy się pewnie jeszcze gdzieś krzyżować tutaj, bo do soboty dużo czasu.
Z pewnością. Ja również dziękuję i
do usłyszenia. Kino Kryterium, to tu odbywają się niemal wszystkie festiwalowe seanse, wszystkie seanse konkursowe. No i właśnie skończył się jeden z pokazów, a ja stawiam mikrofon na specjalnym stoliku po to, żebyście usłyszeli festiwalowy szum foyer. Koszalin. Siedzimy w hotelowym foyer, dlatego jest taka cisza, a razem ze mną gość, który przyjechał z moich ukochanych Czech, Wawrzyniec Mężl, dyrektor festiwalu Trzy Kino Fest, Międzynarodowego Festiwalu Kina Środkowoeuropejskiego, który odbywa się w Pradze i w listopadzie 2021 roku odbędzie się po raz ósmy. Cześć Wawrzyńcu, witaj.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać trochę po polsku, trochę po czesku. Wawrzyniec po polsku rozumie, ale nie bardzo umie po polsku odpowiedzieć. To znaczy, że ja będę cię pytać po polsku, a ty będziesz odpowiadał po czesku, a ja potem spróbuję to, co powiedziałeś, przekładać na polski, dobra?
Tak, dobra. Taka lekcja polsko-czeska.
Tak to zrobimy. Drugi raz jesteś na festiwalu w Koszalinie. Czego tu szukasz?
Ja tu szukam taką energię młodych ludzi, która tu jest.
To też rzek w polsztynie, także ja tego nie będę przekładać.
Aha. Pro mnie to festiwal plnej energie. To tak, jak má vypadat festival. Já jsem se vrátil o mnoho let dozadu, protože festival v Košalinu po dlouhé době pro mě byl prostě mladý lidi, energie, nový nápady a asi opravdu nejvíc ta energie. To je asi to nejvíc.
Wawrzyniec mówi o tym, że szuka energii i że po wielu latach oglądania różnych filmów i jeżdżenia na wiele różnych festiwali przyjechał tutaj do Koszalina właśnie w poszukiwaniu nowych pomysłów, nowych reżyserów, nowych twarzy, ale przede wszystkim tej młodej energii. A tak znalazłeś?
Tak. Taki tu sam našel jako wielką radość z toho, dělat film.
Wielką radość z robienia filmów znalazł tutaj Wawrzyniec w Koszalinie.
To jest taka podstata bytia festiwalowego.
Podstawa festiwalowego istnienia to jest właśnie ta radość i ta energia. To ja tutaj się całkowicie zgadzam z tym, co mówisz, ale tutaj się mieszają, że tak się wyrażę kolokwialnie, młodzi ze starymi. To znaczy mamy tutaj zupełnie młodych reżyserów, których nie rozpoznajemy z twarzy, ale przecież jest tutaj też bardzo wielu bardzo znanych reżyserów i bardzo znanych aktorów. Także tu się trochę to miesza.
A to jest právě ta energie. Dneska se těším na setkání s Krzysztofem Zanussym a Bartoszem Kruchlíkem.
Dzisiaj Wawrzyniec wybiera się na spotkanie z Bartoszem Kruchlíkiem i Krzysztofem Zanussym, a to jest takie spotkanie, w którym usiądą naprzeciwko siebie ten, który wygrał pierwszy festiwal Młodzi Film w Koszalinie w roku 1973 i ten, który wygrał ten ubiegłoroczny, w 2020, czyli właśnie Bartosz Kruchlik. No tak, ja myślę, że tak, i to myślę, że może być bardzo rzeczywiście ciekawe spotkanie. No ale szukasz tutaj też filmów, które chciałbyś pokazać na swoim festiwalu.
Tak to jest. W tym roku sam uwidział film 25 lat niewinności od Jana Holoubka. Pierwszy raz jsem ho viděl tutaj na festivalu. Bardzo světný, bardzo, bardzo světný film to jest. Tak i to film Supernova Bartosza Kruchlíka.
Stąd z Koszalina do Pragi pojechały filmy 25 lat niewinności Jana Holoubka i Supernova Bartosza Kruchlíka, które były tutaj pokazywane na ubiegłorocznym festiwalu. I rozumiem, że właśnie podobnie będzie w tym roku, czyli patrzysz, coś ci się będzie podobało i spróbujesz to pokazać na Trzy Kino w Pradze.
Hledám tady filmy, które byśmy w Praze ukázali na festiwalu, protože máme speciální cenu v rámci našeho festivalu, nejenom hlavní celovečerní hraný film, ale i zlatý debut.
Na festiwalu Trzy Kino to jest także konkurs. Są nagrody dla filmów pełnometrażowych, ale także jest specjalna nagroda dla debiutu, dlatego te filmy pokazywane w Koszalinie mogą spokojnie pojechać na konkurs do Pragi.
A jeszcze se vrátím ke Krzysztofu Zanussym a k Bartoszu Kruchlíkovi, protože oba dva byli v Praze. Pan profesor Zanussy byl v roce 2019, což byl první soutěžní ročník. Udělali jsme jeho retrospektivu a bylo to hrozně milé setkání. A Bartoš Kruhlík byl v Praze jenom prostřednictvím online, protože minulý rok festival nešlo udělat jinak než online.
Krzysztof Zanussi był na Festiwalu Trzy Kino w Pradze w roku 2019. To był pierwsza edycja tego festiwalu, która miała konkurs i była tam też retrospektywa Krzysztofa Zanussiego. No a Bartosz Kruchlik, ale tylko online, także Pragę w ubiegłym roku odwiedził, no bo ubiegłoroczny Festiwal Trzy Kino był festiwalem przeprowadzonym online, tak jak większość festiwali na całym świecie w ubiegłym roku.
Ale prawie film Supernova byl oceněn v minulém roce porotou, jejíž předsedkyní byla Agnieszka Holland.
I Supernova została także na Trzy Kino w ubiegłym roku nagrodzona, a przewodniczącą jury była Agnieszka Holland. No a w takim razie, skoro już siedzimy i gadamy, chyba zdaje się, że Krzysztof Zanussi przed chwilą tu przeszedł, albo mi się wydaje, bo my siedzimy, proszę Państwa, w holu przy restauracji i co prawda jest już po godzinach śniadaniowych, ale jakoś takie mam wrażenie, że to chyba był on. Zaraz zobaczymy. Zmierzam do tego, czy już są jakieś plany w ogóle na ten listopadowy festiwal, czy już wiesz, co będzie, czy będziemy mogli do Pragi przyjechać, czy będą spotkania, no jak to wszystko, jak wyglądają przygotowania do Trzy Kino? Czy na razie możemy powiedzieć tylko, że będzie od tego do tego dnia, czy możemy powiedzieć już coś więcej?
Tak, festiwal bude od 3. do 12. listopadu, potom bude jeszcze 10 dni online.
Festiwal będzie trwał od 3 do 12 listopada, a potem jeszcze 10 dni online. Super pomysł.
Protože chcemy kombinować. Nevíme, jaká bude sytuacja, tak mamy obydwie varianty przyprawione.
Przygotowywane są oba warianty. I ten wariant tylko online'owy, i wariant hybrydowy, no i przede wszystkim to spotkanie twarzą w twarz.
Počítamy, że to bude we 4 kinosálech w Městské knihovně, což je w samym centrum Prahy, a tradycznie w kinie Atlas, gdzie jsme od prvního roczniku.
Będą 4 sale kinowe przygotowane na festiwalowe pokazy w Miejskiej Bibliotece w Pradze, w samiutkim centrum, i w kinie Atlas, w którym festiwal odbywa się od samego początku.
Ta część soutěžní, tak ta bude mít prawdopodobnie 20 filmów ze 4 zemí z Wyszehradzkiej skupiny, to znamená z Polska, z Czech, Slovenska, Maďarska.
Część konkursowa będzie liczyła około 20 filmów, ponieważ to jest festiwal kina środkowoeuropejskiego, to będą to filmy pochodzące z Czech, Słowacji, Polski i Węgier, czyli z Grupy Wyszehradzkiej.
A ta soutěž jest zamierzona na celowieczerni hrany film.
A w konkursie będą brały udział tylko filmy pełnometrażowe.
Fabularne.
Fabularne, dobrze.
Tématem festivalu je jinak z té výročí Stanislava Lema, takže v doprovodném programu bude mnoho filmů od Stanislava Lema. Zjistili jsme, že v celé střední Evropě, ale i jinde ve světě bylo natočeno mnoho filmů, buď to podle scénáře, nebo na náměty Stanislava Lema, tak na to se moc těším. V tuto chvíli ještě vybíráme přesně, protože jsou komplikovaný autorský práva do zahraničí, jsou tam 2 filmy z Austrálie, 1 z Kanady, ale z Německa, Maďarska, ten je úplně nový, ten možná dokonce bude překrývat se soutěží, tak nevíme, ale myslíme si, že jich bude okolo 6-7 filmů.
V čase festivalu pokazaných zostanie około 6-7 filmów, które są związane z 100. rocznicą urodzin Stanisława Lema, z tym rokiem Lema, który mamy w Polsce, ponieważ Wawrzyniec mówi, że na całym świecie tych filmów, które powstały na podstawie scenariuszy stworzonych z dzieł Stanisława Lema lub były nimi inspirowane, jest naprawdę bardzo dużo i nie dotyczy to tylko tych 4 krajów, o których była mowa, ale całego świata. Ile tak dokładnie tych filmów będzie i skąd one przyjadą, jeszcze nie wiadomo, bo to jest kwestia praw autorskich, no ale jest nowy film, który powstał na Węgrzech i być może, że ten w ogóle trafi do głównego konkursu Trzy Kino. No, piękny pomysł.
Planujemy takie wystawy, ponieważ współpracujemy z Uniwersytetą Graficznego Designu w Praze a we Warszawie, tak tam planujemy wspólną wystawę na temat filmowy a divadelní plakat.
Będzie też wystawa poświęcona filmowemu i teatralnemu plakatowi, a to dzięki współpracy z Akademiami Sztuk Pięknych w Pradze i w Warszawie.
No a plánujeme i nějaký koncert a divadlo, ale to je zatím ve stádiu příprav.
Także będzie być może też jakiś koncert, być może będzie też pokazany jakiś spektakl teatralny, ale to jeszcze ciągle jest na etapie przygotowań. Za wcześnie, żeby o tym mówić, ale to też pokazuje, że Trzy Kino, jeśli drżymy palce, trzymamy kciuki, wszystko się powiedzie, staje się powoli takim festiwalem multidyscyplinarnym, a nie tylko poświęconym samemu kinu.
Film je stále pro nás hlavní událost, ale je potřeba, aby ten festival byl plný právě té energie, o které jsem mluvil, o setkávání s lidmi. A já myslím, že to setkávání je to nejdůležitější, že tam vzniká ta energie. A aby jsme umožnili to setkávání, tak se snažíme ten týden udělat plný různých aktivit, kulturních událostí, tak aby se lidi mohli setkávat a hovořit, hlavně doufáme na téma film.
Dlatego, że tutaj chodzi o to, że najważniejsze jest spotkanie, że film jest oczywiście tym głównym tematem festiwalu, ale chodzi o to, żeby wytworzyć jak najwięcej tej energii, a ona się dzieje dzięki spotkaniom. Film jest szalenie inspirującą sztuką i przecież wpływa i na sztuki plastyczne, i na teatr, i odwrotnie. No a chodzi o to, żeby ludzie mieli jak najwięcej emocji, atrakcji, żeby się spotykali, żeby dyskutowali i żeby z tego wszystkiego płynęła ta energia, o którą tak naprawdę chodzi. Zatem widzimy się w Pradze w listopadu.
Moc się cieszę, a zapraszam na festiwal Trzy Kino Fest.
Bawrzyniec Mensch, dyrektor festiwalu Trzy Kino Fest, był gościem Drozdowiska. Ja ci bardzo dziękuję i niesamowicie się cieszę na to listopadowe spotkanie w Pradze. I tak, to był Krzysztof Zanussi. Przychodził tutaj obok nas przed chwilą do restauracji. To znaczy, że śpi w tym samym hotelu, co my. Wow!
To jest super.
To jest festiwal.
To jest festiwal, tak.
Właśnie rozpoczął się trzeci dzień Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, 40. festiwalu dodajmy. No a ja za chwilę będę nadawała korespondencję stąd, z Koszalina, do Radiospacji, do Mirka Oczkosia i pomyślałam sobie, że nagram tę korespondencję po to, żeby również znalazła się w Drozdowisku, bo w sumie dlaczego nie?
Oko na film. Wspaniała Teresa Drozda, witam cię bardzo serdecznie.
Witam również, pozdrawiam z Koszalina.
No właśnie, właśnie, to jest 40. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. No i co widać tam ciekawego u młodych?
Aha. No na razie to festiwal dopiero się rozkręca, bo właściwie jesteśmy po dwóch pełnych dniach, a tak naprawdę to po jednym dniu, dlatego że festiwal zaczął się w poniedziałek, ale w ten poniedziałek nie było żadnych pokazów filmów konkursowych. Mhm. Także pierwszy dzień, kiedy pokazywane są filmy, które rzeczywiście biorą w konkursie, ponieważ Młodzi i Film to jest festiwal debiutów, ale też to jest po prostu konkurs, to znaczy te wszystkie debiutanckie filmy i pełnometrażowe, i krótkometrażowe, no pokazywane są w formule konkursowej, to znaczy, że mamy jurorów, to znaczy, że no, będzie gala, będą nagrody, natomiast no, to jest też chyba po prostu tak naprawdę niesamowite święto kina, taka pigułeczka tego, co nie jest takie wcale oczywiste w tym polskim kinie. Ja jestem tutaj dopiero drugi raz. W ubiegłym roku kiedy w takiej pandemicznej formule nie do końca pełnej, kiedy też do końca nie było wiadomo, kiedy festiwal się odbędzie, bo on się zazwyczaj odbywa właśnie o tej porze, czyli w czerwcu. Czerwiec mamy? Czerwiec mamy,
tak,
prawda?
Tak, tak. Ciągle jeszcze, teraz. Tak. wprawdzie jest Euro 2020, ale to jest 2021. Tak, tak, tak.
Ale w ubiegłym roku festiwal odbył się na przykład we wrześniu, w tej takiej krótkiej, wakacyjnej dziurze pandemicznej i też odbył się w takiej formule hybrydowej, to znaczy, że część filmów chyba nie było online, natomiast część spotkań, które się tutaj odbywały, była transmitowana, natomiast do kina można było pójść w rygorze absolutnie tym pandemicznym. Zresztą w tym roku jest tak samo, to znaczy, kiedy wchodzimy do kina, jest nam mierzona temperatura, oczywiście wszyscy pilnują dezynfekowania rąk, maseczek, połowy widowni i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko ciągle jeszcze tutaj się dzieje. No ale myślę, że radość i taka swoboda jest dużo większa. Natomiast jesteśmy, jak mówię, dopiero na początku festiwalu. Wczoraj był ten pierwszy dzień konkursowy. Ja wczoraj obejrzałam, Boże, policzę, 3 filmy pełnometrażowe i jeden krótkometrażowy. Dlatego, że wiesz co, bo na przykład w tej chwili już o 9 rano się zaczął kolejny blok filmów krótkometrażowych. Ja na tą 9 rano nie jestem w stanie wstać, żeby te filmy oglądać, zwłaszcza, że z kina się wychodzi o godzinie 23. Więc no po prostu nie sposób zobaczyć wszystko. Będę się starała zobaczyć wszystkie filmy pełnometrażowe konkursowe. Jest ich 10 w tym roku. Wczoraj pokazani byli Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej. To jest taki film o amatorskim teatrze, w którym grają osoby niepełnosprawne intelektualnie. I historia jest taka, że ten teatr wygrywa jakiś konkurs, jakiś festiwal teatralny i nagrodą w tym konkursie jest przygotowanie spektaklu w profesjonalnym teatrze z zaproszonymi również profesjonalnymi aktorami. I ci aktorzy amatorzy najpierw się z tego bardzo cieszą, ale potem zaczynają im ci profesjonalni z kolei aktorzy, nawet nie sami aktorzy, tylko dyrektor teatru, stawiać no zadania, których oni nie są w stanie spełnić. No i pojawiają się tutaj oczywiście straszne konflikty. W sumie film się kończy, znaczy to jest bardzo mądry, bardzo piękny, bardzo wzruszający film, w którym nie ma żadnej jakiejś takiego, nie wiem, wyższościowego traktowania, nie ma żadnego powielania schematów czy stereotypów. Jedyne stereotypy, które są tam powielone, to to, że my jako ludzie zdrowi na tych ludzi niepełnosprawnych w taki czy w inny sposób jednak zawsze patrzymy z jakimś współczuciem, z jakimś pobłażaniem, że nie umiemy ich normalnie traktować. I to jest trochę film o tym, bardzo piękny i bardzo, ale to naprawdę bardzo gorąco go polecam, jeśli ten film się kiedykolwiek gdzieś pojawi. Obejrzeliśmy wczoraj też film, który się nazywa Hurra, wciąż żyjemy, Agnieszki Polskiej. I o tym filmie nie umiem za bardzo nic powiedzieć. To była taka bardzo artystowska, artystyczna produkcja, taka bardzo, bym powiedziała, enigmatyczna. Nie do końca było wiadomo chyba tam, o co chodzi. Kiedy potem dyskutowaliśmy o tym filmie, o czym on tak naprawdę był, no to doszliśmy do wniosku, że może tutaj chodzi o to, że ciągle jesteśmy jednak przez kogoś tresowani, sterowani, kontrolowani i że to była taka trochę historia. Obejrzałam też wczoraj. Pytaj, bo widzę, że
nie, bo wiesz co, ja w ogóle słucham, ponieważ ja bardzo trzymam kciuki za Iwonę Siekierzyńską, to jest moja koleżanka ze szkoły, dawno temu, ze szkoły filmowej, i ona zawsze miała takie właśnie wyczucie, widziała więcej, tak? To jest taka fajna cecha u reżyserów, że dobry reżyser widzi więcej. Także opowiadaj ty, bo ty jesteś tam na miejscu. Co było trzecie? I to w takiej kolejności obejrzałaś właśnie?
Tak, dokładnie w takiej kolejności obejrzałam, bo ten film Iwony Siekierzyńskiej wczoraj, wiesz, ja po prostu mam przed sobą program i czytam z tego programu. Amatorzy byli pokazani wczoraj o godzinie 11:30. Ja już na spotkanie, ponieważ tak, po każdym filmie są też spotkania, ale po to, żeby móc oglądać kolejne filmy, ja już na te spotkania po prostu nie chodzę. Bo też musisz złapać chwilę oddechu. Wczoraj na przykład, jak szłam do kina, to spotkałam koleżankę, która wracała z tego bloku, że tak powiem, krótkometrażowego, a te bloki krótkometrażowe, każdy z nich trwa 2 godziny, bo na nie się składa 4-5 filmów. Te filmy mają około 30 minut, niektóre są trochę dłuższe, niektóre krótsze, no ale generalnie to się składa na taki gęsty 2-godzinny film.
To jeszcze bardziej wymaga koncentracji niż jeden,
tak,
w sumie dwugodzinny.
Tak, resztę, tak, prawie. Zdecydowanie. I szłam wczoraj na 11.30 właśnie na tych amatorów i spotkałam koleżankę, która wyszła z tego bloku krótkometrażowego od 9, który się zaczął, z mokrymi oczami. I ona mówi, że ona już nie idzie na następny film, ponieważ tam gdzieś obejrzała właśnie w tym bloku coś tak, co ją tak poruszyło jakoś, że ona teraz musi pójść, odetchnąć, popatrzeć sobie trochę na zielone i po prostu się leciutko zresetować, żeby móc wrócić na kolejne projekcje.
No niestety więc, to jest ten urok w festiwali, że jest piguła, tak. Fajnie, ale trzeba iść na detoks później trochę. I co było trzecie?
Już ci mówię, co było trzecie. Trzeci był film Mirona Wojdyło, Pierwsza 11. No i to był naprawdę też film, po którym tutaj żeśmy niesamowicie dyskutowali, ponieważ to był film trochę w konwencji horroru, trochę w konwencji takiego thrillera psychologicznego, który do pewnego momentu był po prostu tak precyzyjny, tak fantastyczny, że no i oczywiście siedzieliśmy jak na szpilkach, żeby się dowiedzieć, jaka będzie puenta. No i niestety... Znaczy nie niestety, ponieważ to jest tak, że to jest film w pewnej konwencji i jest tam jedna taka scena, która nie łamie tej konwencji, ale trochę ją przekracza i trochę jak gdyby burzy taką serio, to co jest w tym filmie serio, ponieważ generalnie to jest horror, ale to jest film serio bardzo, horror czy thriller, bo tutaj chodzi jakieś zjawiska paranormalne, ale też bardzo takie popsute relacje rodzinne, to wszystko jest tam bardzo fajnie poskładane i jest taka jedna scena, nie będę wam dokładnie tutaj opowiadać.
Właśnie
nie chcę za bardzo spoilerować, która tak minimalnie po prostu zepsuła mi smak tego filmu. Natomiast ogólnie wyszliśmy z niego naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowoleni. Jeszcze był tutaj pokazany poza konkursem jako film otwarcia. Mhm. Nowy film Doroty Kędzierzawskiej, Żużel. To też nie wiem, czy już go widziałeś, czy jeszcze nie.
Nie, jeszcze nie, jeszcze nie.
I to też był bardzo, ale to naprawdę bardzo dobry film. No tak jak u Doroty Kędzierzawskiej, no naprawdę. No. Tutaj ona nie odpuszcza i tu nie było zawodu. To był naprawdę, to będzie film, który ma trafić do kin wkrótce i myślę, że to będzie taki film, który się będzie
zazdraszczam
będzie
ci bardzo, bardzo się zazdraszczam.
Poczekaj, no ale jeszcze ci nie powiedziałam o Kraftównie w Krainie Czarów, która w ogóle była filmem otwarcia. No. To jest tak naprawdę film, na który ja tutaj przyjechałam. To jest taki dokument kreacyjny, zrobiony przez Maćka Kowalewskiego i Piotra Konstantinowa.
O, proszę.
Basia Kraftówna przyjechała na tę premierę. Scenarzystą tego filmu jest Remigiusz Grzela, który napisał książkę Kraftówna w Krainie Czarów. I to jest piękny, czuły, też bardzo mądry film, pokazujący człowieka w starości, ale też opowiadający historię życia aktorki. Ale to nie jest dokument, w którym się pojawiają, wiesz, jakieś gadające głowy, które mówią, Barbara Kraftówna wybitną aktorką jest, nie ma tutaj w ogóle czegoś takiego. To jest właściwie tylko i wyłącznie Kraftówna, jej głowa, jej świadomość, jej nieświadomość, jej pamięć, jej brak pamięci. Wspaniały, po prostu wspaniały film. Też wyszłam spłakana z niego absolutnie. No, dzisiaj na przykład będzie wieczorem pokazany film, ten, który wygrał Gdynię w ubiegłym roku, czyli Zabito i wyjedź z tego miasta. Bardzo na to czekam, bo ja nie widziałam jeszcze tego filmu w tej dziurze pandemicznej, więc w ogóle ostrzę sobie na niego zęby. No, ale też dzisiaj na przykład ma się odbyć spotkanie z Krzysztofem Zanussim i Bartoszem Kruchlikiem, ponieważ przez to, że to jest festiwal 40., to wyobraźcie sobie państwo, że Krzysztof Zanussi był pierwszym laureatem tego festiwalu w roku 1973, a w ubiegłym roku Bartosz Kruchlik także wygrał swoją supernową, więc dzisiaj też będzie takie spotkanie po prostu tego pierwszego i tego 39.
No i to jest właśnie, te smaczki są najcudowniejsze na festiwalach. Dobrze, Teresa, bardzo ci serdecznie dziękuję, że chociaż na moment przeniosłaś nas do Koszalina, gdzie trwa 40. Festiwal Młodzi i Film. Teresa Drozda była gościem Oczka w Głowie. No, życzę ci wielu przeżyć, wielu łez i wielu uśmiechów i pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
Wielkie dzięki, ja też pozdrawiam. A wiesz, że jeszcze mogłabym z 15 minut o tym wszystkim gadać, wiesz?
Ależ i to ja bym chętnie pozwolił, tylko wiesz, tutaj nasz redaktor później by mi młotkiem może wybił z głowy coś tak,
że tak długo? Naprawdę?
No.
Dobra, to jeszcze na jedno mi pozwól. Jeszcze jedną tylko rzecz powiem.
Ależ proszę.
Ponieważ to jest też kosmos jakiś zupełny i to też pokazuje, jak fajnie ten festiwal jest programowany. Otóż tutaj przed każdym długim seansem, przed każdym filmem pełnometrażowym, tym konkursowym, pokazywane są wyciągnięte z archiwum Ninateki, z archiwum Filmoteki Narodowej, krótkie filmy animowane najwybitniejszych polskich twórców. Na przykład wczoraj obejrzałam animowany film Andrzeja Kondratiuka, wyobrażasz to sobie?
Nie widziałem.
Oczywiście, bo to są filmy, których nikt nigdy nie widział, poza tym momentem, kiedy one były tam kiedyś w latach 60., 50. czy 70. w kinie zrobione. A w tej chwili one są odrestaurowywane.
Ale to pięknie.
I przed każdym tym pełnometrażowym filmem jest pokazywane też takie 5-6 minut takiej po prostu totalnie odjechanej, artystycznej animacji robionej przez naprawdę wielkie nazwiska polskiego kina. Wczoraj ten film Kondratiuka był z muzyką komedy. No naprawdę
już nas nie denerwuj, bo nie wszyscy mogą tam pojechać, ale naprawdę bardzo ci serdecznie dziękuję. Bardzo.
Ja też pozdrawiam. Dobrego tygodnia wszystkim życzę i do usłyszenia w Radiospacji w niedzielę w rozlogisku Music.
Oczywiście.
No, oczywiście. Pa.
Radiospacja.
Dokądkolwiek z Jackiem jedziemy, tak jak tu, do Koszalina na Festiwal Młodzi i Film, staramy się znaleźć jeszcze jakieś miejsce, jakąś instytucję, ciekawą instytucję, kulturalną oczywiście, o której moglibyśmy i chcielibyśmy dowiedzieć się więcej i coś o niej opowiedzieć. I Jacek wynalazł tuż przy Parku Miejskim w Koszalinie, na ulicy Grodzkiej, domek Kata, w którym mieści się Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog imienia Henryki Rodkiewicz. I już za chwilę o tej właśnie instytucji, o tym miejscu opowie mi Waldemar Miszczor, który jest wiceprezesem Stowarzyszenia Teatr Propozycji Dialog, a samo stowarzyszenie, czy też sam teatr istnieje podobno już ponad 60 lat. Ciężkie, drewniane drzwi, no to spróbujmy przez nie przejść. Aha, drzwi nie skrzypią, ale tylko dzwonią. Wchodzę do domku Kata, przede mną schody. No to idę na górę.
Dialog jako teatr powstał w 1959 roku i zrodził się z idei takiego niezależnego teatru, z takiej niezależności. Założycielką była Henryka Rodkiewicz.
Aha, i dlatego jej imię nosi teraz stowarzyszenie.
Tak. I teraz w tym miesiącu, dokładnie 30 czerwca, będą takie uroczyste obchody setnej rocznicy urodzin Henryki Rodkiewicz, czyli naszej założycielki. Historia zaczęła się w ten sposób, że ona była aktorką zawodową, grała w różnych teatrach w całej Polsce, wywodziła się z Krakowa. W pewnym momencie zaproponowano jej posadę aktorską w Koszalinie, w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym, ale ten instytucjonalny teatr nie za bardzo jej odpowiadał. Nie mogła realizować jak gdyby do końca swojej wizji teatru, tym bardziej, że miała do czynienia w Krakowie z teatrem rapsodycznym, czyli troszeczkę innym podejściem teatru niż w tych instytucjach teatralnych. I w związku z tym postanowiła taką grupę założyć w Koszalinie spośród takich zapaleńców, miłośników kultury słowa.
No właśnie, czyli to nie byli aktorzy teatru, tylko ludzie, których ona jakby zaprosiła.
Ona wyszukiwała wręcz, jak tylko spotkała jakiegoś młodego człowieka, który gdzieś tam na przykład miał dobrą barwę głosu albo miał bardzo dobrą dykcję, nawet nie miał nic wspólnego z teatrem, to ona go wychwytywała, brała, że tak powiem, na warsztaty i dawała mu teksty takie poetyckie, poważne do czytania. Jeżeli się sprawdził, jeżeli jemu to odpowiadało, to był zatrzymywany i zostawał w dialogu na dłużej, na stałe. I w ten sposób zawiązała się grupa. Powstał Teatr Dialog, jako zupełnie niezależny twór, któremu trzeba było nadać jakąś formę, czyli jakoś tych ludzi zorganizować. Teatr nie posiadał własnego miejsca, własnego lokum, więc gościnnie, czy to w Domu Kultury, czy w sali teatru, gdzieś po godzinach można się było spotykać. No ale dialogowcy, ponieważ się bardzo już zaczęli zżywać ze sobą, postanowili...
Dialogowcy, jak ładnie pan to powiedział.
No my tak mówimy, dla nas to normalne, że tak w ten sposób się nazywamy. Wyszukali taką ruinę w centrum miasta, zaniedbany, opuszczony dom, który no, groziło tutaj wręcz zawalenie. I Henryka, jako że miała, to była przebojowa kobieta, wytuptała w Urzędzie Miejskim lokatorski przydział na tę ruinkę. Dialogowcy wzięli się do roboty i w tak niepopularne to jest słowo, ale w czynie społecznym.
Dzisiaj to już jest bardzo popularne. Dzisiaj wszystko robimy w czynie społecznym.
Teraz to się nazywa wolontariat. Podjęli się remontu tego budynku i co się okazało, że jak zaczęli remontować, zaczęli zbijać tynk, pod tym tynkiem zaczęły pojawiać się cegły. Okazało się, że jest to budynek średniowieczny z XV wieku i dopiero wtedy pojawił się konserwator, dopiero wszyscy się zaczęli interesować, że jest to jeden z nielicznych zabytków w Koszalinie, który się ostał i który dzięki teatrowi, dzięki dialogowcom, dzięki stowarzyszeniu został uratowany. No ale tutaj się zaczęła właśnie cały pochód, więc do teatru byli przyjmowani na przykład panowie pod jednym warunkiem, że potrafili wbijać gwoździe albo znali się na stolarce. Nie był to jedyny powód przyjmowania, ale i bardzo ważący,
istotny
na tym, żeby Henryka zechciała go do zespołu przyjąć. A ponieważ już się zrobiło dialogu głośno w mieście, młodzi ludzie się garnęli, czyli chcieli uczestniczyć w takim niezależnym przedsięwzięciu, no ta niezależność w tamtych czasach to też było duży atut, tak, tego.
Pan kiedy się tutaj pojawił? Ile miał pan lat, jak pan przyszedł i czy spotkał się pan jeszcze z panią Henryką?
Tak, ja bywałem tutaj jeszcze jako uczeń szkoły średniej w liceum. Dialog grywał takie spektakle dla liceów właśnie, szczególnie dla liceów, dla tych starszych klas. Ponieważ to były bardzo ambitne teksty i takie dosyć trudno przyswajalne dla młodszych ludzi, to ja akurat kończyłem klasę humanistyczną w liceum, więc nasza klasa była zapraszana na tego typu spektakle. I to był mój pierwszy kontakt. Później, po studiach, znów się tutaj pojawiłem. To znaczy, no, miałem zostać w Poznaniu, ale tak się złożyło, że Koszalin był wtedy wspaniałym miastem, takim pełnym fermentu twórczego. Tu było tak dużo wydarzeń, tak dużo się działo, wszyscy byli tak aktywni, wszyscy chcieli coś robić, tworzyć, że Poznań wtedy wydał mi się mniej atrakcyjny od Koszalina, ponieważ tutaj wydawało mi się, że to życie bardziej kipi, tak? Tętni miasto życiem. To oczywiście się przez te lata bardzo zmieniło i na niekorzyść Koszalina. W tej chwili to jest zupełnie już jest odwrotnie. I moją pierwszą i jedyną w życiu pracą, taką etatową, to był etat w Stowarzyszeniu Teatr Propozycji Dialog, który mi zaproponowała właśnie Henryka, ponieważ ona już była dosyć wiekowa, bo to było już jakoś 3 lata przed jej śmiercią. Tak zaczęła mi to wszystko jak gdyby przekazywać. Tak. Na to zwróć uwagę, tego nie wpuszczaj, tamtego, bo ona miała wszystko poukładane bardzo precyzyjnie. Niestety siły jej już nie wystarczało i potrzebowała takiego wsparcia organizacyjnego w zasadzie. I tak z czasem zostałem kierownikiem artystycznym, zostałem wybrany na członka zarządu tego stowarzyszenia. Nastały później czasy tej transformacji i w 91 roku bodajże stowarzyszenia, które już przez ten czas zaczęło być dotowane niewielkimi pieniędzmi, ale takim wsparciem ze strony budżetu. W związku z tymi nowymi przepisami wstrzymano wszelkie dotowanie wszelkich stowarzyszeń. To był taki okres chyba 3 lat, kiedy stowarzyszenia były zdane zupełnie na siebie. No i wtedy było dosyć groźnie, ponieważ budynek należy utrzymać, budynek trzeba remontować. Jeżeli się nim administruje, no to muszą być osoby, które które no, w jakiś sposób są wynagradzane. Musi być księgowy, bo no, to już siłą rzeczy ktoś musi księgowość prowadzić. To już w czynie społecznym wszystkiego nie dało się zrobić. No i wtedy to była taka największa moja rola. Ja przez 3 lata, wykorzystując na bazie tego obiektu, starałem się, żeby stowarzyszenie przetrwało. No, czyli to były takie działania proste w celu pozyskania pieniędzy. Czyli zorganizowaliśmy tutaj pierwszą niezależną księgarnię w mieście. To polegało na tym, że zarządzający tą księgarnią kolega raz w tygodniu jeździł do Warszawy, do tych niezależnych wydawnictw i kupował książki, które tutaj się rozchodziły na pniu.
Czad, ale to piękna historia.
Na dole, w związku z tym, że nie było takich miejsc w mieście, na dole przygotowaliśmy takie pomieszczenie na galerię, na taką niezależną galerię, tak troszeczkę nowocześnie potraktowaną, taką sprzedażową, bo też oprócz Desy chyba wtedy w mieście nie było galerii, gdzie można wejść, kupić sobie obrazy, które...
Coś, co wisi na ścianie, tak.
Były galerie raczej, no, wystawy, to były wystawy, miejsca, gdzie można oglądać, natomiast nie miejsca, gdzie można nabyć, czyli zdobyć interesujące dzieło sztuki, tak, jakieś. W związku z tym zaczęliśmy pozyskiwać pieniądze i stowarzyszenie zaczęło się samo finansować. No i zaczęły się takie dotacje celowe z Urzędu Miejskiego, które bardzo nam pomogły, ponieważ no, my zarabiając te pieniądze mieliśmy mniej czasu na tak zwane własne produkcje, czyli na produkowanie, na przygotowywanie kolejnych premier. No i miasto to nam pomogło, czyli dawało skromne kwoty, co prawda, ale zawsze parę groszy takie na scenografię, na materiały, na reklamę, na premiery. I dzięki temu znów teatr jak gdyby odżył, chwycił drugi oddech i zaczęły się normalnie spektakle.
No to jakie to są spektakle? Czy one się odbywają do dziś i czy one się odbywają tutaj w tym budynku, w którym jesteśmy? Czy tutaj jest też scena? Tak. Bo ja weszłam po schodach na piętro, ale jeszcze żadnej sceny nie widziałam.
No dobrze, to domek Kata, czyli ta zabytkowa część, to jest część pierwsza jak gdyby. Ponieważ był to domek, jak sama nazwa wskazuje, w którym Kat mieszkał. Tutaj nie odbywały się żadne spotkania, więc to jest malutki domek. I w tym malutkim domku na parterze jest tak zwana sala kominkowa, w której dialogowcy na początku znaleźli to swoje schronienie. I tam była ta pierwsza scena w tej sali kominkowej. Sala kominkowa jest wielkości średniego salonu w tej chwili w domu jednorodzinnym. I mieściło się od 15 do 20 widzów.
Okej.
Czasami na scenie było około 10 osób, więc te wyrównywały się te proporcje. I było bardzo ciężko się dostać do dialogu na spektakl. To trzeba było mieć znajomości i starać się bardzo, żeby na takim spektaklu być. I dialogowcy stwierdzili, że no, chcą grać dla szerszej publiczności, więc coś należy z tym zrobić. Więc to był kolejny pomysł Henryki w latach z kolei 76-78 rok. Za domkiem Kata były garaże. I Henryka wymyśliła, że z tych garaży można zrobić wspaniały teatr. Znów się zaczęła akcja, znów dialogowcy ruszyli do pracy, młotki, siekierki, pilniki, palniki. I powstała sala teatralna, dialogowa, własna, która od tamtej pory jest sukcesywnie doposażana, przebudowywana. Jest to sala, która funkcjonuje no już od 40 lat tak na poważnie w mieście i cały czas jest wykorzystywana do spektakli i do małych koncertów. Wielu wykonawców bardzo lubi klimat na tej sali. To znaczy mówi, że tak jak w dialogu na tej scenie, kameralna to jest scena, bo w tej chwili mamy widownię na około 120 osób, no ale to nie jest 20 i 30. To już przy 120 osobach to już można to jakoś normalnie zorganizować.
No dobrze, a co można w tym teatrze zobaczyć? Bo wiem, wyszliśmy od tej historii i staraliśmy się w skrócie opowiedzieć i jak gdyby czuję, że też musiał ten teatr powstać trochę siłą woli i pan to idealnie potwierdził tą opowieścią. No ale czym on teraz przyciąga i kto dzisiaj do was przychodzi? Co pokazujecie? Jakie są te spektakle?
cały czas jest to alternatywa wobec tej propozycji teatru instytucjonalnego. Ale tutaj generalnie chodzi o to, że w dialogu jest położony nacisk na słowo, nie tyle na scenografię, na jakieś fajerwerki na scenie, na wymyślną grę aktorską. Tutaj koncentrujemy się na tekście, na słowie, na sposobie wypowiadania tekstów. Często wracamy do klasyki, do tak jak widać, tutaj jest taka ekspozycja, to są spektakle, czyli tutaj mamy Miłosza, mamy te autorskie spektakle według scenariuszy zupełnie autorskich.
A ile robicie premier w roku?
Średnio 6 do 8.
To tak jak w instytucjonalnym teatrze, bardzo dużo.
To mogę pani pokazać historię premier. Mamy wszystkie je spisane. To jest taka gruba książka od 59 roku. Nawet nie byłem w stanie policzyć tego. No, nie wiem. Po prostu jest taki rejestr premier dialogu. Także jest tego bardzo dużo. No teraz staramy się o taką większą dostępność, żeby te spektakle były grane 4, 5, 6 razy, dopóki publiczności wystarczy. Bo zwykle bywało to tak, że była to premiera, ewentualnie jeden spektakl i koniec. I przychodziliśmy do następnego. No teraz chcemy pokazać szerszej publiczności te produkcje, które robimy w tej chwili.
Ale czy chce pan powiedzieć, że pomimo tych 60 lat, ponad 60 lat na karku, jesteście teatrem, który się rozwija?
Są różne etapy. Raz szybciej, raz wolniej. Teraz właśnie odbyło się walne zgromadzenie członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie w tej chwili to jest 74 członków. I oni się wszyscy zebrali w ubiegłą sobotę na walnym zgromadzeniu, gdzie uchwalono plan rozwoju do roku 2030, więc czeka nas wiele tutaj nowych wydarzeń. Wprost zarząd zadał pytanie członkom stowarzyszenia, czy chcecie, żeby teatr się rozwijał o kolejne jak gdyby propozycje, kolejne dziedziny. Mówię tutaj o filmie, o muzyce i o wydawnictwie, bo Dialog od roku wydaje miesięcznik kulturalny, Dialog Art się nazywa, który jest rozchwytywany w 3 sekundy, znika, ponieważ nie stać nas na to, żeby zrobić większy nakład jeszcze. Natomiast sama zawartość, treść, zresztą za chwileczkę zademonstruję.
Tak, z przyjemnością.
No, jak na takie możliwości takiego małego miasta, to na dosyć dobrym poziomie jest ten miesięcznik. Tym bardziej, że no, piszą do nas ludzie z całej Polski. Nie tylko z Polski, mamy korespondentów i w Kopenhadze, i gdzieś w Malmö, i w Berlinie. I stamtąd piszą nam teksty. Ale wszystko dotyczy kultury i z dużym naciskiem na teatr, ale nie tylko.
No ja tutaj wyłuskuję z tego, co pan powiedział, ten film, bo to oznacza, że może za rok albo za 2 lata spotkamy się na festiwalu Młodzi i Film, kiedy film zrobiony przez Stowarzyszenie Dialog po prostu zadebiutuje w konkursie na Festiwalu Debiutów Filmowych w Koszalinie. I tego wam życzę i niech tak zatoczy koło ta nasza rozmowa.
W tej chwili nasz projekt jest wysłany do oceny do Pomerania Film, to jest taki fundusz filmowy, jeżeli oni, no i mamy dobre opinie z tego, co wiemy, to dosyć dobrze został odebrany ten nasz projekt. Oczywiście będzie ocena jeszcze jury, który wybierze te projekty do realizacji i wtedy, jeżeli otrzymamy pieniądze, z tym, że to jest projekt taki filmu dokumentalnego, ale filmu dokumentalnego o dialogu, żeby te 60 lat jakoś usystematyzować, jakoś w formie takiej filmowej przekazać. I wtedy, nie wiem, jeżeli to będzie na odpowiednim poziomie, uda nam się to zrobić, to być może gdzieś tam w takim dodatkowym pokazie przy okazji Młodzi Film zostanie zaprezentowany.
Ale może być i w konkursie, przecież dokumenty też są w konkursie Młodzi Film. Hello!
Zdecydowanie będzie to debiut, tak?
No właśnie, tego się trzymajmy. Pan Waldemar Miszczor, Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog imienia Henryki Rodkiewicz. Był gościem Drozdowiska, właściwie to Drozdowisko tutaj wpadło do teatru Dialog do domu Kata. Bardzo dziękuję za to spotkanie i teraz już zaraz z nosem w to wasze pismo zaglądam.
Oczywiście.
Ja na panią poluję. Pani Iwona, prawda?
Tak.
Pani jest reżyserką amatorów.
Tak, tak.
Mogę 3 minuty z panią porozmawiać?
Tak.
Ja się nazywam Teresa Grozda, robię podcast Drozdowisko, a wczoraj do Mirka Oczkosia nadawałam korespondencję tutaj do Radiospacji stąd. No i jak mu zaczęłam opowiadać o tych amatorach, to on powiedział, no tak, to jest w ogóle moja koleżanka ze studiów, ona była taka fantastyczna. Ja kibicuję temu filmowi.
Dziękuję. Kibicuję temu filmowi, jako twórca też kibicuję.
W Drozdowisku Iwona Siekierzyńska, reżyserka filmu Amatorzy, filmu, który ogromne zrobił na mnie wrażenie. Który to był pokaz tego filmu i w ogóle, no bo to jest chyba jeszcze za wcześnie, żeby w ogóle mówić o jakichś reakcjach ludzi.
No właśnie już można, bo był właśnie ten pokaz w Koszalinie wspaniały. Także zawsze film ożywa, kiedy spotyka się z publicznością.
A to był pierwszy pokaz, tak?
Była premiera i to był taki, był jeszcze pokaz w Żurominie. No każdy jeden to jest jeden z pierwszych pokazów, także takich festiwalowych. To pierwszy, festiwalowy pierwszy pokaz, bo Gdynia była zamknięta, więc bardzo jestem już szczęśliwa, bo przyszła publiczność o 11:30, także było ich dużo i tak reagowali, rozmawiali z tym filmem, a film z nimi.
A skąd się wziął pomysł na ten film i jak długo pani nad tym pracowała, jak długo trzeba było cały ten projekt przygotowywać? Ja wiem, nie da się tego w 3 minuty powiedzieć, ale...
5 lat, myślę, że od 2015 roku, bo najpierw pracowałam z teatrem Biuro Rzeczy Osobistych, to jest taki teatr...
Który gra w tym filmie.
Tak, który gra w tym filmie, w tym teatrze gra też mój brat, więc w pewnym sensie przygotowywałam ten film prawie całe moje życie, no bo to jest ważna część życia mojego brata. Szefem tego zespołu jest Zbigniew Biegajło, który prowadzi ten zespół od ponad 23 lat. I inspiracja przyszła od nich po prostu, od tego spotkania z nimi. No także...
I od tego zderzenia, tak, z tym, jak my, biorę to w cudzysłów, normalni ludzie, odbieramy ludzi jakkolwiek niepełnosprawnych. Bo tutaj nie chodzi tylko o tę niepełnosprawność intelektualną, która jest pokazana w filmie, myślę, tylko w ogóle po prostu na każdym poziomie tej inności, na którą patrzymy, nie wiem, z góry, z jakimś współczuciem, politowaniem, prawda? Bo to jakby przede wszystkim jest o tym film.
Tak, tak, tak. Dziękuję, że pani tak powiedziała. Patrzymy też na to z lękiem. Widzowie mają swoje wyobrażenia i ten film idzie naprzeciw tym wyobrażeniom i to jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne. A myślę, że ten film jest nie tylko o takiej niepełnosprawności tych aktorów, ale w ogóle niepełnosprawności człowieka, jakoś jego kondycji. Także cieszę się, że czasami też ten przekaz dociera do widzów.
Ale też jest o prawdzie, tak? I o tym, że ci, na których patrzymy jako na niepełnosprawnych, są dużo bardziej szczerzy niż my. No po prostu to, że tam pani wplotła tego Szekspira i to, jak oni tym Szekspirem mówią, jak go komentują, no to jest po prostu jeszcze meta w tym wszystkim poukrywana.
Cieszę się bardzo. Z tego jest dużo więcej, oni potrafią dużo więcej opowiadać, jak ciekawiej. Nie wszystko się udało, nie wszystkie sceny udało się nakręcić, nie wszystkie sceny też weszły do filmu, ale ten sposób, jak oni rzeczywiście dzielą się swoim przeżywaniem życia, może to być, pretekstem może być wszystko, nawet Szekspir.
No dobrze, jakie będą teraz losy dalej tego filmu? To znaczy myślę o tym, czy on ma dystrybutora, czy wejdzie do kin.
Już wszedł do kin,
No tak, tylko że to w tej chwili kina tak funkcjonują, że po prostu tak do końca sami tego wszystkiego nie wiemy, jak to jest w tej chwili. No,
właśnie nie wiadomo, czy dlatego jest tak słabo, bo czerwiec. No, myślę, że jeszcze będziemy wracać do kin. Wierzę w to. Także serdecznie wszystkich zapraszam na Amatorów w imieniu moim i Teatru Biuro Rzeczy Osobistych.
Ja bardzo dziękuję za ten film. Trzymam za niego kciuki tutaj na festiwalu Młodzi i Film, bo tak jak pani mówi, ten odbiór był naprawdę niesamowity. Niesamowite jest też to, że to jest pani debiut.
No, rzeczywiście taki pełnometrażowy jest to debiut. No, miałam chwilę przerwy, to prawda. Nie tak, że nic nie robiłam. Robiłam spektakle teatralne i jakoś musiałam zarabiać na życie. No ale tak rzeczywiście, trochę czasu zeszło.
Iwona Siekierzyńska, Amatorzy, idźcie na ten film do kina. Dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję. Serdecznie.
razem z Andrzejem Wojciechowskim, ja, Marcin Bortkiewicz, wychodziliśmy po filmie Amatorzy Iwony Kierzyńskiej, po takim lunchu, który sobie razem zjedliśmy, razem z twórcami tego filmu. Wyszliśmy i zacząłem się żegnać z twórcami, ale potem okazało się, że idziemy w jednym kierunku. Wtedy Andrzej powiedział pierwsze zdanie. Właściwie każde spotkanie można by było zacząć od pożegnania. Ja mu powiedziałem, to jest fantastyczne pierwsze zdanie jakiegoś wiersza. On powiedział, to zróbmy tak, że ty będziesz napiszesz następne zdanie, ja potem następne i zobaczymy, jak skończymy ten wiersz. Wiersz nazwaliśmy Spotkanie w Koszalinie. Właściwie każde spotkanie można by było zacząć od pożegnania. Smutek, który się zawsze wleczy po rozstaniu, miałbym już wtedy od razu za sobą. Podróż można by rozpocząć od ostatniego kroku. Wysiłek i lęk przed nieznanym zostałby jak nic przechytrzony. Sonatę można by rozpocząć od ciszy, w której delikatnie zanika dźwięk ostatniej nuty. A każdą śmierć od krzyku nowonarodzonego życia.
Siedzimy sobie w parku miejskim w Koszalinie, nieopodal kina Kryterium, w którym odbywają się wszystkie pokazy, prawie wszystkie pokazy, a wszystkie konkursowe pokazy 40. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. A ze mną na ławeczce w parku przysiadła Magdalena Łazarkiewicz, za co bardzo dziękuję. Witam Panią pięknie w Drozdowisku.
Bardzo mi miło, witam serdecznie.
No a Pani przyjechała dodać splendoru temu jubileuszowi. Jakieś zadanie Pani wyznaczyli organizatorzy?
Na szczęście zadania mi specjalnego nie wyznaczyli, co mnie o tyle cieszy, że mogę jakby w pełni napawać się pobytem tutaj, tak bezinteresownie właściwie, w jakimś sensie. Zostałam zaproszona z tego powodu, że jestem jedną z 40 laureatek tego festiwalu w zamierzchłych czasach, w 1989 roku. Mój film Ostatni dzwonek otrzymał nagrodę główną. No i oczywiście z tym festiwalem w ogóle łączą się dla mnie bardzo miłe wspomnienia, bo również Piotr, mój mąż, był również też laureatem tego festiwalu, a w ogóle zaczynałam od pokazania tutaj swojego filmu dyplomowego, to był film Przez dotyk, który otrzymał nagrodę Fotel Widza.
Nagrodę publiczności, prawda?
Nagrodę publiczności, co było niesamowite, bo to był skromny film na 16 telewizyjny i grająca główną rolę w tym filmie Grażyna Szapołowska dostała też główną nagrodę. No i ten Fotel Widza stoi w moim salonie do dziś.
Jeju, to był przedmiot, w sensie
To był bardzo konkretny fotel, taki rzeźbiony, bardzo ładny mebel, tak. No więc nie tylko materialnie, ale też duchowo jestem związana z tym festiwalem. A jeszcze, żeby było w jakimś sensie śmieszniej, to przyjechałam tutaj w towarzystwie mojej wnuczki, trudno w to uwierzyć, która jest studentką filmówki w tym roku. Rozpoczęła studia na Wydziale Produkcji Filmowej.
Czyli jeszcze nie ma tutaj swojego filmu.
No nie, jeszcze nie ma swojego filmu, ale no jest taką debiutantką i no ja staram się ją trochę wprowadzić w świat filmu. Z mieszanymi uczuciami, muszę powiedzieć, bo może wolałabym, żeby wybrała jakąś poważną profesję.
Nie ma szans w takiej rodzinie jak wasza.
Nie, to jest niestety nieuleczalna choroba przenoszona drogą płciową, jak wiemy. Takim doświadczenie podobne miałam ze swoją córką, która wzbraniała się przed tym, żeby przyznać się do tego, że ma zamiar właśnie iść tą drogą. I na szczęście skończyła bardzo porządne studia językowe i wróżono jej karierę taką akademicką, naukową. Tymczasem pewnego poranka odebrałam od niej telefon i ona powiedziała mi: mamo, teraz ci mogę powiedzieć, przyjęli mi teczkę na reżyserię. i skończyła Gdyńską Szkołę Filmową. Także no właśnie nie ma ucieczki.
Czyli pewnie jeszcze przyjedzie tutaj pani nieraz jako kibicka, choćby żeby kibicować wnuczce, która wcześniej czy później będzie musiała to pokazać swój film.
No tak, tak. Nie, byłam też tu jurorką kiedyś na festiwalu. No i oczywiście chętnie tu przyjadę zawsze, bo czuję się całkiem młoda, mimo tego kalendarza, który gdzieś tam w głowie siedzi nieuchronnie, ale strasznie lubię atmosferę tego festiwalu, bo ona jest taka niezobowiązująca, właśnie jakiś taki jest tutaj dobra aura do tego właśnie, żeby wchodzić w ten świat i na takich fajnych, bezpretensjonalnych zasadach.
No, mnie bardzo imponuje to, że zamiast korzystać z uroków pogody, którą mamy w tym roku wspaniałą, i na przykład siedzieć na plaży w Mielnie, jednak twardo chodzi pani na wszystkie pokazy, bo ciągle się mijamy tutaj w tym foyer i to jest wspaniałe dla mnie.
No bo ja kocham kino i bardzo mnie interesuje, mam nadzieję, że z wzajemnością. I bardzo mnie interesuje to, co robią młodzi ludzie. Staram się w tym jakoś tak zanurzyć, w tym świecie. Widzę jakby pewne oczywiście różnice w odbiorze świata, ale staram się być otwarta, zachowywać taką otwartą głowę i właściwie jedynym kryterium, które dla mnie jest istotne przy ocenie filmu, to to, czy wchodzę w świat przedstawiony w filmie, czy budzi to moje emocje, zaciekawienie. I staram się nie oceniać tak od strony warsztatowej, tylko właśnie jakby zanurzać się w tym żywiole kina. I to jest wielka przyjemność, no zwłaszcza po tym naszym czasie zamknięcia i to, że można usiąść na sali kinowej z ludźmi, jakby pooddychać z nimi tym samym powietrzem.
No, chociaż trochę te telefony migające, komórkowe i dzwoniące jednak od czasu do czasu w czasie seansu mnie leciutko irytują, nie powiem.
No tak, tu muszę przyznać, że sama jestem nie bez winy, bo nie wyłączyłam telefonu.
A to bardzo przepraszam, nie wiedziałam.
I nie mogłam go znaleźć w torbie, to był straszny moment. Chyba pierwszy raz mi się to przytrafiło. I na pewno ostatni. Przysięgam. Ale tak, ale poza tym właśnie to poczucie, że można być z ludźmi, można się przywitać, uśmiechnąć, spotkać, pogadać chwilę. To jest jakaś taka... nauczyliśmy się na nowo jakby to doceniać. To jest prawdziwa przyjemność. No. A też mam takie poczucie, że ładuję tu baterię. Także spokojnie jeszcze, mimo babciostwa, do którego się przyznaję, ale no, muszę się wytłumaczyć, że bardzo wcześnie zaczęłam. Dobrze, zostałam babcią w wieku lat 45, więc mam tutaj duże zasługi na tym polu. No ale właśnie wracając do tego, to chciałam powiedzieć, że ja się nie wycofuję jeszcze. Ja mam przed sobą jeszcze, mam nadzieję, co najmniej kilka filmów do zrobienia.
A myśli pani teraz o jakimś? O czymś możemy powiedzieć, nad czym pani pracuje? Co wchodzi do produkcji?
No, do produkcji niestety nie weszło, ponieważ zderzyłam się z pandemią. Miałam realizować taki mój ukochany projekt, bardzo trudny, nad którym jakby pracuję od lat właściwie, można powiedzieć, i ciągle jakby z jakichś powodów nie dochodziło to do skutku i teraz już byliśmy bardzo blisko. I to jest film dla dzieci od lat 5 do 105, oparty na książce Janusza Korczaka Kajtuś Czarodziej.
Ojej.
No i już byliśmy naprawdę bardzo blisko, trwały przygotowania, no ale niestety zderzyliśmy się najpierw z faktem, że dystrybutor z przyczyn zrozumiałych i oczywistych wycofał się jako jeden z producentów tego filmu. No więc stworzyła nam się dziura w budżecie, skądinąd też nie za wysokim. No a potem okazało się, że organizacyjnie jest to strasznie trudne, no bo to trzeba znaleźć obsadę dziecięcą, prawda, zwierzęta tam grają role, efekty, prawda, różne lokacje rozrzucone w różnych miejscach, więc no to się stało jakby produkcyjnie za trudne do zorganizowania w warunkach pandemii, więc sprawa się odsunęła, mam nadzieję, że nie na zawsze, bo bardzo chciałabym ten film zrobić, już właśnie nie dla swoich wnuków, ale może prawnuków. Ale tak, no ale teraz pracuję nad kilkoma projektami. Jeden z nich, no już takimi jakby filmami dla dorosłych stricte, ale to chyba troszkę jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, bo jesteśmy na etapie pisania scenariusza, więc to jest zawsze taki etap, że nie wiadomo, czy nam się to uda. No, to jest przygoda. Nigdy nie wiadomo, jaki będzie efekt.
No, ten Kajtuś Czarodziej tutaj bardzo mi działa na wyobraźnię, zwłaszcza, że to nie jest w ogóle książka dla dzieci. To znaczy, od pewnego momentu to nie jest w ogóle książka dla dzieci. Więc no tak, i to jest rzecz, która czeka. Po prostu ona chyba nigdy nie była dotknięta ręką żadnego filmowca. I to w ogóle aż sobie uświadamiam w tym momencie, jak to w ogóle jest możliwe, że ta książka nie została jeszcze zekranizowana. Także tak, no to trzymam kciuki za powodzenie tego projektu.
Swego czasu pamiętam, że przymierzał się też do zrobienia filmu, ale chyba nigdy to nie było zaawansowanym projektem jego, Piotrek Szulkin. Ale
jego wyobraźnia mogłaby tutaj tak temu filmowi, tej opowieści sporo dać.
To jest właściwie taka bajka filozoficzna o dojrzewaniu, o tym, co jest ważne w życiu człowieka.
O odpowiedzialności.
O odpowiedzialności, tak, tak. O takiej, no tak, no, i czyje o dojrzewaniu.
No tak, inaczej nazywamy to samo. No dobrze, a czy wraca pani, i nie tak zapytam tak, czy spotyka pani na swojej drodze ludzi różnych, którzy, kiedy się dowiadują, że to pani zrobiła Ostatni dzwonek, mówią: to był najważniejszy film mojej młodości, bo siedzi przed panią taka osoba właśnie.
Wow, no to jest pani kolejną.
Tak, myślałam, nie jestem jedyna.
Tak, tak. Jak tylko tu przyjechałam, podjechałam to do biura organizacyjnego festiwalu i po drodze spotkałam ekipę filmu Amatorzy. Zresztą bardzo polecam ten film, bardzo piękny film Iwony Siekierzyńskiej. Szef tej grupy teatralnej, znaczy nie aktor grający tę rolę, tylko chyba ten autentyczny szef tej grupy, właśnie uczynił mi takie wyznanie, że to jest jakiś taki formujący dla niego film, że oglądał go, kiedy miał 17 lat i że po prostu ten film jakoś niesamowicie na niego podziałał i powiedział mi, że nie wierzy, że ma szansę mnie spotkać i na dowód swojego takiego poruszenia całego organizmu pokazał mi, że ma gęsią skórę na ręku. Także no tak, są tacy ludzie. Nawet okazało się, że aktor, który u mnie grał w filmie główną rolę, o czym przedtem nie wiedziałam, powiedział mi, że został aktorem właśnie pod wpływem tego filmu. To był Darek Toczek. Tak, tak. No zdarzają się takie właśnie wyznania. Do tej pory ten film jakoś żyje w świadomości ludzi, no co jest oczywiście fajnym uczuciem dla reżysera. Nawet powiem szczerze, że przez moment przymierzaliśmy się do tego, żeby zrobić Ostatni dzwonek 2. Ale no jakoś nie wyszło, to już chyba niestety nie uda się.
Tutaj to nigdy nie ma, jakby, prawda, można pogdybać, czy by to był dobry pomysł, czy kompletnie nieudany, a tak to jednak ten Ostatni dzwonek jest jakąś legendą. No ja mam go na przykład, bo jeszcze jestem po prostu tak strasznie dziaderska, że mam płyty DVD w domu. Aha. I mam również Ostatni dzwonek
ale
na DVD.
To jest jakaś okropna kopia i teraz ten film został zrekonstruowany.
Aha.
muszę powiedzieć, że dzięki Włodkowi Niederhausowi, który odszedł.
Świętej pamięci, tak, no to była niesamowita strata.
Tak, bo i to była jego inicjatywa, z jego inicjatywy. I jest piękna kopia odrestaurowana, także...
A wyszło to na DVD? Nie,
no właśnie nie wyszło ponownie, no. Bo tamto DVD jest jakimś okropnym...
No, jest jedyne, które było dostępne. Ono ma, ja nie wiem, ile też lat, no jakieś całe wieki.
Ile,
to chyba ono musiał być później, no bo chyba w 89 roku jeszcze DVD płyt nikt nie wydawał, to musiało być późniejsze.
Tak. No. Ale z jakiejś takiej, no już bardzo przechodzonej kopii. Zresztą właśnie... Też kiniarze mi mówili, że te kopie właśnie były jakoś zajeżdżone na maksa. Także no, ten film po prostu rzeczywiście żył, miał swój żywot bardzo intensywny.
Trafił tematem, energią po prostu we właściwy czas. No.
Tak, to jest takie niesamowite doświadczenie, ponieważ ten film równocześnie on się całkowicie zrymował z prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce i jakiś rodzaj przeczucia mną kierował, że właśnie trzeba dotknąć tej sfery jakoś. To był moment, kiedy się czuło, że młodzi robotnicy na wybrzeżu, prawda, się buntują, że to jest jakiś ta przemiana, która się ma dokonać, jest właśnie jakby za sprawą młodych i ich buntu. I to gdzieś wisiało w powietrzu i żeśmy to jakoś wywąchali. Także to taka rzeczywiście, to myślę, że to się rzadko zdarza, że się udaje tak jakby wstrzelić w ten moment dokładnie. A jeszcze, żeby było zabawniej, skoro tak sobie plotkujemy o rzeczach rodzinno-osobistych, które się przeplatają z życiem filmowym, to ja ten film robiłam będąc w zaawansowanej bardzo ciąży. Z moją właśnie córką, która...
Która w tajemnicy złożyła papiery na reżyserię.
Tak, czyli okazuje się, że wtedy ją zakaziłam chyba tą miłością do kina. Zaraziłam, no. Nie chcę używać niedobrych skojarzeń.
Tak, dzisiaj mamy z tym słowem nie najlepsze skojarzenia. Pani Magdo, ja bardzo dziękuję za tę pogawędkę w cudownym anturażu Koszalińskiego Festiwalu.
Śpiewu ptaków.
Szumu fontanny.
Tak, no i w ogóle w dobrym nastroju, bo mamy przez chwilę jakąś szansę, mam nadzieję, że ona będzie trwała, chwilotrwaj, kiedy możemy normalnie ze sobą rozmawiać, witać się, uśmiechać, napić się wina, razem pogadać, pochodzić po plaży, a przede wszystkim móc zobaczyć filmy w kinie.
Magdalena Łazarkiewicz w Drozdowisku w Koszalinie. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w 19 odcinku Drozdowiska, zarejestrowanym podczas 40. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Nigdy dość powtarzania nazwy tego fantastycznego festiwalu. Policzyłeś, ile filmów zobaczyłeś?
Kilkanaście.
No kilkanaście widzieliśmy w sumie.
No bo takich normalnych 10, tak, albo 11 i kilka krótkich.
Ze 12 nawet.
No kilkanaście to jest 12 może być, co? Pani się zgodzi ze mną?
Tak, ale powiedziałeś 10, a ja powiedziałam, że ze 12 nawet pełnometrażowych.
No ja kilkanaście.
Kilkanaście w ogóle filmów.
No, kilkanaście, w tym jeszcze kilka krótkich, bardzo ciekawych. No i trzeba powiedzieć, że przed każdym filmem długometrażowym mieliśmy przyjemność, niewątpliwą i wspaniałą przyjemność, oglądania starych polskich animacji. To po prostu było życie niezwykłe, bo oprócz tego, że przywołane zostały wielkie nazwiska polskiej animacji, to jeszcze... Warto zwrócić uwagę, że większość tych filmów była okraszona muzyką
wybitnych absolutnie kompozytorów.
Tak, no komedy Dudusia Matuszkiewicza powinno...
Jerzego Haralda.
I nawet piosenka śpiewał w filmie, który oglądaliśmy, pan Lwowicz. Piosenka była urocza, film był też uroczy. A ja chciałem tylko, żeby zagadać jeszcze bardziej, to taki historyczny fakt, bo Tereska, jak pamiętacie, odwiedziła Stowarzyszenie Teatralne Dialog w Domku Kata.
Tak się nazywa ten budynek, ale też po prostu to był dom, prawdziwy dom kata.
I ja chciałem zwrócić uwagę na pewien bardzo, bardzo uroczy fakt, bo niejaki kat, taki pracownik miejski, i został zatrudniony w Koszalinie w roku 1464, po 500 latach, w tym samym miejscu. No niestety nie znamy daty dziennej, kiedy kolega kat dostał miejscóweczkę, i po 500 latach, w 1964 roku, Stowarzyszenie Teatralne Dialog zajęło ten budynek. No i teraz musicie sami sobie powiedzieć, czy to był omen dobry, czy zły.
Wszystko w drozdowisku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nie podajemy Wam wyników Festiwalu Młodzi i Film, efektów pracy jurorów. Po pierwsze dlatego, że premiera tego odcinka ma miejsce jeszcze przed ujawnieniem werdyktu. No a po drugie dlatego, że to akurat są informacje, które bez problemu sprawdzić można w internecie na stronie www.młodziifilm.pl. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.